Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że mamy Twoje wsparcie. Że jesteś z nami, jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Królem. A teraz pozwól nam otworzyć nasze serca, umysły na Twoje słowo. Mów do nas, Panie, i przemieniaj nas. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze tydzień temu byliśmy zupełnie w innym miejscu. Za plecami mieliśmy pustynię, a przed nami była rzeka Jordan. Ale tydzień temu, dzięki Bożej łasce, udało nam się przejść na drugą stronę. I dzisiaj będziemy kontynuować cykl naszego nauczania Boże obietnice, Twoja ziemia obiecana. Jeśli ktoś z Was jest dzisiaj po raz pierwszy, nie miał okazji słuchać poprzednich nauczań, można znaleźć je na naszej stronie internetowej i odsłuchać, ponieważ dzisiejsze zwiastowanie jest kontynuacją tego, o czym mówiliśmy w ubiegłych tygodniach. Tak jak mówiłem, dzisiaj jest zupełnie inna nasza pozycja. Za naszymi plecami jest rzeka Jordan. To już nie pustynia. A przed nami? Kraina miodem i mlekiem płynąca. Jakież musiało być ich zdziwienie, jak przekraczając rzekę Jordan, jednym z pierwszych obiektów, które ujrzeli, było miasto Jerycho, które było potężną twierdzą. Poproszę o pierwszy slajd, który zademonstruje nam, jak wyglądało mniej więcej miasto Jerycho, jak było obwarowane. Miasto położone 200 metrów poniżej poziomu morza. Twierdza Jerycho była otoczona, posłuchajcie, bo to jest istotne. Tak jak widać na rysunku, otoczona była podwójnym murem. Wyglądało to mniej więcej tak, a jeszcze taki wał pod górę był usypany. Pierwszy mur miał wysokość 6 metrów, a szerokość 2 metry. Tak mówią najświeższe wykopaliska. Drugi mur 11 metrów wysoki i 4 metry szeroki, a między murami odległość 5 metrów, mocno strzeżonych przez żołnierzy mieszkających w Jerycho. Jerycho było wielką przeszkodą dla wojsk izraelskich, jeśli chcieli objąć w panowanie całą ziemię obiecaną. Wielu teologów twierdzi, że przejście przez Jordan symbolizuje nawrócenie i wejście do Bożej rodziny, wejście w Boże obietnice, wejście w rodzinę dzieci Bożych. Inni teolodzy twierdzą, że przejście przez Jordan jest, że Jordan jest granicą między życiem a śmiercią, wejściem do życia wiecznego. No ja jestem zwolennikiem tego pierwszego nauczania, chociaż wiecie, że nie mam zwyczaju kruszyć kopie o niektóre takie rzeczy, które nie zawsze warto o nie w ogóle walczyć, ale pomyślałem sobie, że bardziej mi pasuje ta pierwsza teoria, która mówi o tym, że przejście przez Jordan jest obrazem nawrócenia, ponieważ myślę, że w niebie to już nie będziemy walczyć, prawda? A tam jeszcze walki były. Tam jeszcze było, trzeba było walczyć, trzeba było coś zdobyć. I myślę sobie, jakież to musiało być zdziwienie, kiedy przechodząc przez Jordan, a tylko wcześniej dwóch szpiegów widziało miasto Jerycho, przeszli przez Jordan i patrzą, a tu potężna twierdza. A mieli żyć długo i szczęśliwie. Nie tak jak w polskim powiedzeniu, żyli długo i szczęśliwie i spłacali do końca życia długi. Zupełnie miało być inaczej. Bo podejrzewam, że gdybym był jednym z tych ludzi, którzy przeprawili się przez Jordan, to byłbym ostro zawiedziony. Ale prawda jest taka, że zanim będą mogli pójść głębiej, zanim będą mogli objąć w panowanie w całą ziemię obiecaną, inaczej mówiąc, zagarnąć wszystkie obietnice, które były dla nich przeznaczeni, to musieli zdobyć miasto Jerycho. I może dzisiaj zastanawiasz się, czy ta historia niesie jakieś lekcje współczesnemu człowiekowi dla naszego obecnego życia. Otóż w tej historii jest wiele lekcji. Ja skupiłem się dzisiaj na trzech, może czterech ważnych myślach, które są niezwykle istotne dla naszego chrześcijańskiego życia. Bo studiując tę księgę, studiując ten rozdział, zastanawiając się nad moim własnym życiem, odkryłem, że w moim własnym życiu jest wiele takich warownych twierdz otoczonych murem, takich miejsc, które są obiektami militarnymi nie do zdobycia, ale jeśli one nie zostaną w moim życiu rozwalone, skruszone, zniszczone, to nie pójdę dalej w moim chrześcijańskim rozwoju. Będę ciągle się o te miejsca rozbijał. Nie można zająć całej ziemi obiecanej, omijając Jerycho. To miasto musi być zdobyte, mur musi pęknąć, zostać rozbity i wszystko, co w środku, musi być zniszczone, jeśli chcę dalej wzrastać i zdobywać kolejne rzeczy, wchodzić na większe poziomy mojej relacji z moim Bogiem. Mieliście takie wrażenia kiedyś w swoim życiu, zaraz po nawróceniu, że oto zaczynają być przeszkody, że trzeba walczyć, a mówili, że wszystko będzie pięknie i ładnie, a to okazuje się, że przed nami zmagania. To jest niezwykła historia. Jeszcze odwołam się do jednej rzeczy. Zobaczcie, gdy tylko przeszli na drugą stronę, ustała manna. Jeszcze przez rok czasu mogli żywić się płodami ziemi obsianej przez Kananejczyków, ale rok później już musieli sami pracować, zmagać się, siać, najpierw orać, jako technik rolnik wiem, że tak się robi, nawozić, a potem czekać, potem te ziarno przetworzyć i z niego zrobić pokarm. I zadam wam pytanie. Komu z was zaraz po nawróceniu, jak zaczynałeś tęsknić za Bogiem, otwierasz Biblię, a ona do ciebie tak mówi cały czas? Mieliście takie chwile? Że Biblia mówi, a potem przychodzi taki moment, mówimy, ojej, nie mówi. Prawda? Mieliście takie chwile? A to znaczy, że trzeba teraz mocno poorać, posiać w serce i dać czasu, żeby to wzrosło. Zaczyna się kolejny etap dojrzałości. Już manna z nieba nie spada, trzeba inaczej trochę. I wielu ludzi na tym punkcie przeżywa rozczarowanie, ale to jest na inny temat. Wróćmy do naszej twierdzy. Mamy wiele rzeczy w naszym życiu otoczonych murem, które stanowią barierę między mną, między tobą a Bogiem i tym, co On ma dla nas. Są ogromną przeszkodą, by dalej iść za Bogiem. Co to może być? To może być jakiś dręczący grzech, który stoi między nami a Bogiem. To może być jakiś stary ból, który urósł już do korzenia goryczy, jak mówi list do Hebrajczyków. To może być jakaś nienawiść, jakiś zimny i obojętny duch, który zapanował nad twoim życiem, tworząc mur między tobą a Bogiem. To może być złe nastawienie. To może być coś, co w naszym polskim języku nazywamy, że ktoś jest bardzo pamiętliwy i nie potrafi odpuścić. To może być duma, to może być gniew, to może być zarozumiałość, to może być chciwość lub wiele innych rzeczy, które gdzieś tam w przeszłości wydarzyły się w naszym życiu. Cokolwiek to jest, to właśnie ta rzecz stanowi barierę pomiędzy nami a Bogiem, pomiędzy tymi błogosławieństwami, które Bóg ma dla nas. I dzisiaj chcę powiedzieć wam i sobie, nam wszystkim, że jeśli takie warownie są w naszym życiu, to jest ktoś, kto ma moc ten mur rozkruszyć i sprawić zupełnie inną jakość. Że jest nadzieja, jeśli coś jest w twoim życiu od lat, coś jest taką twierdzą, z którą nie potrafisz sobie poradzić, o którą się ciągle rozbijasz, przed którą ciągle stoisz i nie możesz pójść dalej, to jest potężny Bóg, który ma moc usunąć taką twierdzę i sprawić, że mur, który pojawia się między tobą a Bogiem, zostanie rozbity. Taka ściana, która jest nie do przejścia. I dzisiaj będziemy burzyć mury. Będziemy burzyć mury. Co więc zrobić, żeby mury runęły? Żeby nie rozbijać się przed murami, co zrobić, żeby mury runęły? Przepraszam, przeskoczyły mi slajdy, ale w takim razie już wyłączę. Co zrobić, żeby mury runęły? Posłuchajcie pierwszy fragment Księgi Jozuego, 5 rozdział od 13 do 15 wiersza. To będą trzy proste lekcje, oczywiste. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojsk Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Zobaczcie, Jozue robi rozpoznanie miasta. Jest sam pod murami Jerycho. I nagle wznosi swoje oczy w górę. Zapewne w takiej sytuacji był zamieszany, nie ma pojęcia, co ma zrobić, I nagle podnosząc oczy, zdejmując je z muru, a podnosząc wzwyż, ma osobiste spotkanie z kimś, kogo stary przekład Bożego Słowa. Stara Biblia nazywa, określa tego człowieka, z którym Jozue się spotkał, nazywa hetmanem wojsk Pana. Hetmanem wojsk Boga Jahwe. Strasznie lubię to określenie. Hetman wojsk Boga Jahwe. I dialog między nimi jest niezwykły. Powiem wam, gdy pierwszy raz przeczytałem tę historię, to ona stała mi się bliska, a ten dialog mi się niezwykle podoba. Dialog między nami jest niezwykły. Pytanie, które Jozue zadaje temu hetmanowi, brzmi mniej więcej, sparafrazując tak, czy jesteś po stronie naszej, czy po stronie naszych wrogów? Po czyjej stronie jesteś? A odpowiedź jest zaskakująca. Jestem wodzem wojsk Pana. On nie mówi, przepraszam, jestem po waszej stronie. On nie mówi, nie, jestem po stronie wroga. On mówi o swojej pozycji. Ja jestem wodzem wojsk Pana. Bo pytanie nie jest, bo nie jest istotne, nie do końca, nie najważniejsze, może tak, jest ważne, ale nie najważniejszym jest pytanie, po której on jest stronie, bo ten wódz jest po stronie tych, którzy są po stronie jego. I dla mnie w tym dialogu jest pytanie do mnie. W której armii ja jestem? Po której stronie ja walczę? Tam w tym dialogu ja tak to odbieram. To jest moje przeżycie osobiste. Dla mnie ten tekst krzyczy pytaniem niezadanym. Po której stronie ja jestem? Bóg zawsze chce być po mojej stronie. On chce całą swoją potęgę stawić po mojej stronie. Pytanie jest, czy ja jestem tym, który jest po jego stronie. Od tego się zaczyna. I zobaczcie, co Jozue zrobił. Upadł twarzą na ziemię i oddał mu pokłon, uznał siebie jako sługę, uznając autorytet tego hetmana wojsk Pana i okazując mu ogromny szacunek. I pierwsza myśl. Jeśli chcemy pokonać mury w naszym życiu, warowne twierdze, które stoją na drodze naszego rozwoju, to po pierwsze musimy upaść u właściwych stóp. Od tego się właśnie zaczyna. Jeśli chcesz pokonać warownie, które są w twoim życiu, jeśli chcesz być zwycięzcą nad tymi starymi rzeczami, zastałymi, zawarowanymi, zakleszczonymi w twoim życiu, to musisz paść u właściwych stóp. A tymi właściwymi stopami są stopy Jezusa Chrystusa, bo wielu komentatorów mówi, że właśnie to On jest hetmanem wojsk Jahwe. Chcesz więc rozbić mury w swoim życiu. Musisz uznać Jezusa, panowanie Jezusa nad każdą sferą twojego życia. Niektórzy z was już myślą, pastorze, mówisz oczywiste rzeczy. Mówię oczywiste rzeczy. To prawda. Ale czy te oczywiste rzeczy są praktyką naszego życia? Bo o co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby oddać Jemu władzę nad naszym życiem. Inaczej mówiąc, oddać kierownicę swojego samochodu w Jego ręce. Zdarzało wam się tak, że jechaliście z kimś samochodem i chcieliście mu wyrwać kierownicę? My tak postępujemy z Jezusem Chrystusem. Pamiętam taką sytuację w moim życiu. Upadłem w grzech i zacząłem modlić się do Boga. Boże, wybacz mi i rozwiąż tę sytuację w następujący sposób. I modliłem się tak tydzień czasu. I każdego dnia byłem zdruzgotany. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego do mnie nie mówisz? Przecież zawsze słyszałem Twój głos, odpowiadałeś na moje modlitwy. I ciągle modliłem się. Panie, rozwiąż moją sytuację. I dawałem mu plan, jak on ma to zrobić. Aż przyszła sobota, kiedy klęknąłem przed Bogiem i powiedziałem, Boże, zrób co chcesz, byle ta sytuacja się rozwiązała. I przyszedł pokój, i radość, i wolność, i pewność tego, że Bóg może to zrobić. Bo często jest tak, że wołamy do Boga, mówimy, Boże, rozwiąż naszą sytuację, ale my trzymamy kierownicę w naszym ręku. Już my mamy gotowe rozwiązania, już my mamy plan na to, tylko zapraszamy Boga do tego, żeby się dołączył do tego, w jaki my sposób chcemy tę daną sytuację rozwiązać. Czy ja mówię o czymś obcym dla waszego życia, czy tylko ja taki wyjątkowy jestem? Macie takie sytuacje w swoim życiu? Że Panu Bogu mówicie, jak powinien sprawy rozwiązać? To jest tak, jak wódz Indian, wódz w Afryce modlił się tuż po swoim nawróceniu. Stawał przed wielką bitwą, opowiadałem kiedyś o tym, wyczytałem w jakimś pamiętniku misjonarskim i ten wódz modlił się w taki sposób: Panie Boże, prosimy Cię, pomóż nam wygrać bitwę, tylko prosimy Cię o jedno, nie posyłał swojego syna, bo wojna to nie jest zabawa dla dzieci. Bo taki miał obraz wszechmocnego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Ponosimy klęskę, rozbijamy się o te stare mury, bo tak naprawdę ciągle trzymamy kierownicę naszego życia w rękach naszych, a Bóg mówi do nas ciągle: powierz mi swoje drogi, a ja wszystko, jak uczynię? Dobrze uczynię. Od tego się zaczyna. I zobaczcie, gdy Jozue poddał się pod dowództwo hetmana wojsk Jahwe, dopiero wówczas dostał plan na zdobycie Jerycho, na rozbicie murów tego miasta. Dopiero wtedy mógł usłyszeć Boży głos, by gdy był gotowy na to, żeby poddać mu swoje życie bez reszty. Uznać jego panowanie, uznać jego świętość, wyznać go swoim dowódcą. Dopiero wtedy mógł do niego przemówić Pan z planem szczegółowym dotyczącym rozbicia tego miasta. Nie słyszymy często Bożego głosu, bo mamy własne rozwiązania i nie chcemy poddać Bogu naszych ścieżek, nie chcemy Mu oddać naszych pragnień, nie chcemy Mu oddać naszych myśli. Mamy swoje rozwiązania na własne, nasze własne życie. Mówimy: Panie, Panie, a żyjemy po swojemu. I Bóg mówi do Jozuego: zwycięstwo możesz osiągnąć, jeśli zastosujesz plan. I to jest drugi punkt. Pierwszy punkt brzmiał: jeśli chcesz osiągnąć zwycięstwo, musisz oddać władzę w ręce Boga, w ręce Chrystusa. A drugi punkt brzmi: chcesz odnieść zwycięstwo, musisz działać zgodnie z Bożym planem. Bez względu na to, jak on się dziwny wydaje, bez względu na to, jaki jest zaskakujący, bez względu na to, czy jest wbrew logice, masz działać według Bożego planu. A Boży plan był niezwykły. Masz wziąć arkę, włożyć ją na plecy kapłanów. 7 kapłanów ma iść przed arką i trąbić, a lud za nimi ma w milczeniu iść i jednego dnia obejść w milczeniu raz Jerycho, drugiego dnia znowu raz obejść Jerycho, trzeciego znowu, czwartego znowu, piątego znowu, szóstego znowu i 7 znowu. Ale 7 razy 7. Wyobraźcie sobie, znawcy technik wojennych, że mu się mówi takie słowa: chcesz zdobyć miasto, to obchodź je tam. Każdy, kto się znał na troszeczkę na zdobywaniu twierdz, to wiedział, że trzeba usypać wał, to zajmuje trochę czasu, trzeba się po nim wspiąć i tak dalej. To było wbrew technikom wojskowym, wbrew logice. To był zadziwiający plan. Dla żołnierza, jak mówiłem, brzmiał dość dziwny. Z punktu ludzkiego bez sensu, z logicznego bez sensu, z militarnego bez sensu, ale Bóg tak kazał właśnie zrobić. Bóg po prostu tak kazał właśnie zrobić. Wyobraźcie sobie mieszkańców Jerycho, gdy widzieli to całe przedstawienie. Ciekawi mnie, co oni myśleli. Czy naśmiewali się? Na pewno byli w pewnym sensie zatrwożeni. Ile kpin, ile upokorzeń musieli znieść Izraelczycy, a sobie nieraz myślę o Jozuem, ile on musiał słyszeć potem: Jozue, może tobie się coś w głowie pokręciło? Jozue, my się śpieszymy, bo mamy święta za pasem. Może byśmy tak szybciej to Jerycho zdobyli? Jozue, może wał, może ty się nie znasz na tym, może powinniśmy zmienić dowódcę? A Jozue, przecież jeden nasz spacer wypada w szabat. A Pan Bóg w szabat te 10 przykazań nie czytałeś? Słuchajcie, no tam jest, nie dostrzegamy tych historii, ale tam musiały być, dla mnie to jest niezwykłe. Ale oni podjęli: jeśli chcesz naprawdę zwyciężyć w swoim życiu, to musisz działać zgodnie z Bożym planem. Ten plan był niezwykły. Wiecie, od czego zaczął się ten plan? Ten plan zaczął się od podniesienia Arki Przymierza. Oni podnieśli Bożą obecność. Oni, Jozue stanął przed ludem i powiedział: a teraz podnieście arkę. Dla mnie jest to symbol uwielbienia. Dla mnie jest to symbol modlitwy. Dla mnie jest to symbol postawienia Boga we właściwym miejscu, bo wojna zawsze należy do Pana. I od tego się właśnie zaczęło. Pierwsza rzecz, jaką mieli uczynić, Wszyscy. Jozue już uznał go swoim panem, swoim dowódcą, ale cały lud miał podnieść arkę w górę, miał ją wywyższyć. Dla mnie jest to symbol modlitwy i symbol uwielbienia, symbol szukania w tym wszystkim Boga, poddawania się Jego działaniu, a potem następny krok po podniesieniu, uwielbieniu Boga to jest działanie w posłuszeństwie, bez względu na to, co Bóg od nas wymaga. Wyobraźcie sobie tylu ludzi idących w milczeniu. Toż jaka tam musiała być ogromna dyscyplina wśród ludu Bożego? Mnie gadaczowi by się chciało gadać cały czas. A tam musiała być potężna dyscyplina. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest wywyższenie Boga. Bóg pierwszy. I wiecie, dlaczego przed ewangelizacją modlimy się i pościmy? Dlaczego tak co niedziela zachęcamy, módlmy się i pośćmy przed ewangelizacją? To właśnie po to, żeby Boga postawić na pierwszym miejscu. To, żeby On był uwielbiony i wywyższony, żebyśmy byli skoncentrowani na Nim, ponieważ to, co robimy, jest ze względu na Niego i dla Niego. I bez tego nie będzie nic, tu się nic nie zadziała. Jeśli Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, jeśli Jego uwielbienie nie będzie na pierwszym miejscu, jeśli post i modlitwa nie będzie na pierwszym miejscu, nic tutaj się nie zadziała. Tak samo i tutaj. Oni dostali obietnicę. To miasto jest dla was, ale jeśli mają je zdobyć, to muszą zadziałać zgodnie z Bożym planem. A on zaczyna się od modlitwy i od uwielbienia. I mała dygresja. Czy wiecie, dlaczego nasze nabożeństwo jest tak skonstruowane, a nie inaczej? Że zaczynamy od czasu modlitwy, od śpiewu, od uwielbienia Boga. Niektórzy nie lubią tego i przychodzą dopiero na kazanie. A jedni nie lubią kazań i przychodzą tylko na tę część. Ale obydwie są niezmiernie ważne. Pierwsza dlatego, bo ona sprawia, że zaczynamy być skoncentrowani na Bogu. Bo rozmawiamy z Bogiem. Pierwsza część to jest ta część, kiedy Kościół mówi do Boga. Kiedy Bóg jest uwielbiony, stawiany we właściwej pozycji w naszym życiu. Kiedy wiemy, że wszystko od Niego zależy, my od Niego zależymy. I wiecie, co się wtedy dzieje? Dzieje się to, co się stało w Jerycho. Co się stało, gdy oni postawili Boga na pierwszym miejscu? Gdy zadziałali zgodnie z Bożym planem, gdy zadziałali zgodnie z Bożymi zasadami. Pamiętacie, co się stało siódmego dnia, jak zatrąbili wrogi? Mury runęły. I to była pierwsza część. Mury runęły. Coś się stało. I zadam wam pytanie. Jak wielu z was podczas uwielbienia i modlitwy coś pękło w waszym życiu i zobaczyliście wnętrze tego wszystkiego, co jest z was w środku? Kto z was miał takie przeżycie, kiedy podczas modlitwy, uwielbienia Bóg wam coś pokazał, coś obnażył, jakieś mury pękły i mogliście zobaczyć jakiś grzech w swoim życiu, jakąś starą ranę? Miał ktoś z was takie przeżycie? To podnieście ręce, te kilka osób. No jest więcej niż kilka. Bo na tym to właśnie polega. Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, kiedy wołamy, szukamy Jego oblicza, to co Bóg robi, to Bóg kruszy mury i pozwala nam zerknąć w nasze serca i zobaczyć, co tam takiego jest, z czym się musimy rozprawić. Bo ciekawym w tym historii jest to, że to Bóg skruszył mury. Bóg skruszył mury. Nawet nie ich trąbienie. Bóg spruszył mury, używając ich posłuszeństwa. Ale oni musieli coś zrobić. Pamiętacie? I to jest trzecia część tego Bożego planu. Pierwszy, postaw Boga na pierwszym miejscu. Drugi, działaj zgodnie z Bożym planem. A trzeci punkt, jeśli naprawdę chcesz odnieść zwycięstwo, chcesz, żeby to twoje Jerycho zostało zdruzgotane, to musisz zakończyć sprawę w poprawny sposób. Musisz załatwić sprawę do końca. To jest jak z amputacją. Amputując nie zostawia się kawałka chorej tkanki, tylko się odcina do końca, żeby na nowo choroba nie opanowała organizmu. I tu jest w tej historii to samo. Bóg powiedział im dwie rzeczy. Wszystko, co obłożone klątwą, musicie wyciąć w pień. A obłożone klątwą były kobiety, mężczyźni, dzieci i zwierzęta. Dziwny rozkaz. O tym na wykładach we wtorek mówi Włodek Tasak. Ja tutaj nie będę tego tematu podejmował, tak odsuwam go od siebie. We wtorki o godzinie 19 możemy dowiedzieć się o tym. Ale zobaczcie, wykończyć sprawę mieli na dwa sposoby. Po pierwsze, były rzeczy, które musiały zostać całkowicie odcięte i usunięte, zniszczone doszczętnie, bez względu na to, jak się dziwnym by wydawały. I były rzeczy, których nie mieli zniszczyć, tylko które mieli oddać Bogu do Jego skarbca. Na dwa sposoby mieli zakończyć. I wiecie, patrząc na moje życie, odkrywam, że ten trzeci punkt musisz zakończyć w sposób prawidłowy, często w moim życiu i w życiu wielu wierzących ludzi jest punktem krytycznym i punktem klęski w naszym życiu. Odkryłem to w wielu moich przypadkach i rozmawiając z wieloma ludźmi, że gdy mur opada i zaczynasz widzieć poprawnie, co jest w środku, widzieć to całe zło, widzieć to, co masz wyrzucić ze swojego życia, a co masz oddać Bogu, często, nie robiąc tego, zatrzymujemy się w miejscu. Zatrzymujemy się w miejscu i absolutnie nie idziemy na drodze naszego wzrostu. Jak już mówiłem, to wykończenie składało się z dwóch rzeczy. Jedne rzeczy musieli totalnie zniszczyć, te przeklęte. Co do jednego. Bo co Bóg obłożył klątwą, musi być zniszczone. A wiecie dlaczego? Bo jeśli nie zniszczysz tego, co Bóg każe tobie zniszczyć, to kiedyś zniszczy ciebie. To kiedyś zniszczy ciebie. Kiedyś Bóg powiedział, że mają Izraelici wyciąć Amaleków w pień i oni tego nie zrobili. A wiecie, co potem zrobili Amalekowie czy Amalecy? Mądry Izraelita po szkodzie. Więc jeśli nie zniszczymy tego, co Bóg każe, to kiedyś zniszczy nas. I jeśli nie oddamy tego, co Bóg chce, abyśmy oddali, to kiedyś to się stanie naszym Bogiem. Powtórzę to raz jeszcze. To jest moja myśl błyskotliwa na dzisiaj. Bo dotarło to do mnie, gdy rozważałem tę historię bardzo. Jeśli nie zniszczymy w naszym życiu to, co Bóg każe nam zniszczyć, to kiedyś to nas zniszczy. A jeśli nie oddamy Bogu to, co On chce, żebyśmy Mu oddali, co byśmy Mu poddali, to kiedyś to się stanie dla nas Bogiem. To się stanie dla nas Bogiem. I tu wielu z nas się wykłada, nigdy nie rośnie, nigdy nie idzie w głąb, nie kroczy dalej i nie chodzi w pełnym zwycięstwie. Bóg nam pokazuje, co mamy zniszczyć, a nam szkoda. Chociaż odrobinkę. Bóg mówi, oddaj mi to, bo to do mnie należy, a nam szkoda. Wiecie, z czym to się wiąże? Tak naprawdę to się wiąże z naszą nieufnością Bogu. Bo nie ufamy Bogu i nie chcemy Mu oddać wszystkiego. Nie ufamy Mu i nie chcemy zniszczyć wszystkiego. Bo co się stanie? Nie wierzymy, że Bóg może nas zaopatrzyć. Więc muszę trochę sobie zostawić. Nie wierzymy w to, że Bóg może nam dać więcej i nie robimy tego. To jest brak zaufania do Boga sprawia, że nie chcemy wykończyć rzeczy, które powinny być wykończone w naszym życiu lub oddać Bogu te, które powinnybyśmy oddać, ponieważ nie wierzymy we wszechmoc Boga, w Jego dobroć, w to, że On może nas zaspokoić. Może dzisiaj musisz komuś przebaczyć. Może musisz jakieś zbóstwo zniszczyć w swoim domu. Może musisz coś oddać do świątyni, bo to nie należy do ciebie. A ty tego nie robisz. Kilka przykładów. Mamy 5 minut. Mam kilka przykładów napisanych. Znacie historię człowieka, którego Biblia nazywa bogatym młodzieńcem? Spotkał Pana? Uznał Go mistrzem? Nauczycielem? A mistrz zwalił jego mur i powiedział, to masz oddać, a w tamtą stronę pójść. I co? Zrobił to? Absolutnie tego nie zrobił. Odszedł od Pana zasmucony, ponieważ nie wierzył, że może dostać daleko więcej, gdyby to uczynił. Nie wierzył w dobroć. To, co miał teraz, przeszkodziło mu we wzięciu tego, co Bóg ma dla niego. A kilka przypadków z życia wziętych ze współczesności. Wiele lat temu byliśmy na zimowisku, gdzie podczas zimowiska ostatniej nocy mieliśmy czas modlitwy, uwielbienia, szukania Boga. Bóg wylał swojego Ducha Świętego, otwierał nasze serca, ludzie pokutowali, wyznawali swoje grzechy. I pamiętam młodego chłopaka, który wyszedł z tej modlitwy, poszedł do pokoju, w którym mieszkał ze swoją mamą, bo był z mamą na tym obozie. Położył się na podłodze, założył słuchawki na uszy i zaczął słuchać chrześcijańskich pieśni i płakać. Mama podeszła do niego i zadała mu pytanie: synu, co się stało? A on odpowiedział jedno zdanie: mamo, gdy wrócę do domu, zniszczę wszystkie horrory, które zbierałem. Nikt z nas mu o tym nie opowiadał. Nikt mu nie mówił tego dnia, że horrory są czymś złym, że to mogą zniszczyć jego życie, że będą miały zły wpływ. Myśmy tylko uwielbiali Boga, a Bóg przewrócił mury w jego życiu i pokazał, co w środku jest, co musi być zniszczone. Czy to zrobił? Nie wiem. Bo Bóg nie zniszczy za ciebie to, co kazał tobie zniszczyć. Ile razy modliłeś się: Panie, niech mi się zepsuje telewizor, to nie będę na niego oglądał. Ja tak się modlę. A może czas po prostu zdjąć go z półki, zapakować do kartonu, albo tak jak Wilkerson, jeśli by miał pistolet, przestrzelić, bo on przestrzelił swoje telewizory kiedyś. A nie modlić się, żeby Bóg za mnie zrobił to, co do mnie należy. Do Boga należy przewracanie murów i pokazywanie, co w środku ma być zniszczone. Ale ty musisz zniszczyć, ty musisz oddać. Nikt za ciebie tego nie zrobi. I może to jest główna lekcja dzisiejsza. Pewnie wiecie, o czym mówię. Kolejna historia. Lata temu dzwoni do mnie mój przyjaciel, jeden z ludzi, który był zaangażowany w odnowę w Duchu Świętym w Kościele Katolickim. Mówi do mnie: słuchaj, mam problemy. Spotkajmy się, coś się dzieje, straciłem to, tamto, kłopoty w domu, nie wiem, co się dzieje, przyjdź. Spotkaliśmy się, modlę się, kiedyś raz byłem u niego w domu. Modlę się i mam jakby zdjęcie w swoim umyśle, ołtarzyk Buddy. I przypomniało mi się, że on miał to w domu, rzeczywiście. I mówię: słuchaj, problem jest w tym, że ty masz ołtarz Buddy w domu. A on trenował już sporty walki tak dla, no tak sobie dla ozdoby. Tak dla niewinne, prawda? Ja mówię: słuchaj, to jest problem. No to tak mi się to pokazało, objawiło. No, ja o tym w ogóle nie myślałem. Jakby zdjęcie mi ktoś pokazał. Głupia rzecz, no. Mówię: słuchaj, ja ci mówię. Wrócił do domu, to była sobota. W niedzielę do mnie dzwonił, mówi: słuchaj, stary, nie wiem, co się stało. Ten mi pomógł w tamtym. Ten zadzwonił, że sprawa jest odłożona, nie ma sprawy. Słuchaj, wszystko w jednego dnia wytłumaczyło się. Wszystko w jednego dnia się ułożyło. Kolejna historia. Młody chłopak u mnie w kościele poprzednim, jeszcze sprzed laty, nawrócił się do Chrystusa i modli się: Boże, co jeszcze? Boże, co jeszcze, bo chcę pójść dalej. I nagle widzi piłkę od kosza. Do kosza. I przypomniało mu się, że on ją ukradł. I 3 lata później wziął piłkę i poszedł do swojego kolegi i mówi: słuchaj, a to był jego przyjaciel, przyjacielowi ukradł piłkę. I mówi: słuchaj, ukradłem ci 3 lata temu piłkę do kosza. Chcę iść dalej za Bogiem. Ja ją oddaję. Zrobił to. Czy mu ktoś mówił? On modlił się, postawił Boga na pierwszym miejscu. Bóg skruszył mur, ale on miał coś zrobić. Kolejna historia. Lata temu przyjechał do nas człowiek z innego państwa, który w tym państwie rozpoczął szkołę hipnozy, wprowadził cały program. Zanim był wierzącym człowiekiem, robił takiego typu rzeczy. Najpierw nawróciła się jego żona, potem on. Miał kolosalny zbiór literatury na temat takich rzeczy, z granicza hipnozy, ale też spirytyzmu i tak dalej. Pamiętam, on potem opowiadał tę historię, że któregoś razu już jego żona powiedziała: jedź na taką konferencję chrześcijańską, tam będą mówić o takich rzeczach, ona już była wierząca. On mówi: a co oni mogą wiedzieć na takie tematy? On wie lepiej, ale pojechał, usłyszał, co Biblia mówi, ugiął się pod Bożym Słowem, przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, oddał mu swoje życie. No i uchwycili się Bożej obietnicy, bo mieli syna, który kiedyś wyprowadził się, uciekł z domu, nie mieli z nim kontaktów, poszedł gdzieś w świat daleki, odszedł od nich. I oni się modlili o tego syna, mając tę obietnicę, że będzie zbawiony, będą zbawieni oni i ich dom, wołali do Boga. I któregoś razu, siedząc wieczorem razem we dwójkę, mówią, mąż mówi do żony: kochanie, tyle oddaliśmy życie Chrystusowi, zobacz, a nie wiemy, co z naszym synem, nie wiemy, gdzie on jest, gdzie się podziewa. I wtedy żona powiedziała: wiesz, bo myśmy nie oddali jednej rzeczy. Nie oddaliśmy całej tej twojej kolekcji. Dopóki to nie będzie zniszczone, nic się nie stanie. I zrobił głupią rzecz. Spalił wszystkie te książki w kominku. Nie byłem przy tej historii, ale jak opowiadał, mówił, że gdy wrzucali ostatnią książkę, usłyszeli dzwonek do drzwi. Wiecie, kto wrócił? Wrócił syn. I dzisiaj, kochani, jeśli jako Kościół chcemy pójść dalej, jeśli ty chcesz pójść dalej, to muszą się stać trzy rzeczy. Bóg na pierwszym miejscu, jego plan drogą realizacji i zakończenie poprzez oddanie tego, co należy do, co Bóg chce, żebyś oddał i zniszczenie tego, co Bóg chce, żebyś zniszczył. Może On chce, żebyś zmienił swoje towarzystwo. Mówi do ciebie, zmień przyjaciół, ale kochaj ich dalej, ale zmień ich. Może chce powiedzieć do ciebie, zacznij mi ufać, oddaj to, co mi się należy. Zmień drogę powrotu ze szkoły do domu, bo tam, gdzie przechodzisz, są złe rzeczy. Może chce ci powiedzieć, zapakuj swój telewizor. Różne banalne i większe sprawy. Niektóre masz zniszczyć, niektóre oddać Bogu. Dobrze wiesz, które one są. Bóg za ciebie tego nie zrobi. A co będziesz miał, gdy to uczynisz? Będziesz miał kolejną bitwę. I wiecie, co odkryłem w tej historii? Jeszcze jedną rzecz. I nią zakończę. Właściwe zakończenie pierwszej bitwy jest gwarantem sukcesu w bitwie kolejnej. Bo ta historia nie zakończyła się pod Jerycho. Bo zaraz była następna bitwa. Wiecie, pod miastem, które się nazywało Aj. I cały Izrael pod Aj poniósł klęskę. A wiecie dlaczego? Bo był jeden gostek, który nie oddał tego, co Bogu należało oddać i nie zniszczył tego, co trzeba było zniszczyć. Naraził całą swoją rodzinę na klęskę. Cały kościół izraelski naraził na klęskę. I zwycięstwo zostało odłożone na później. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, by wykończyć sprawę we właściwy sposób. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I teraz, kiedy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, może dzisiaj jesteś osobą, która nie oddała kierownictwa swojego życia Jezusowi. Nie powiedziała mu, a zrób co chcesz, co uważasz za słuszne, ja poddaję tobie całe moje życie. I chcesz to dzisiaj wyznać. Chcesz powiedzieć, tak, ja bez reszty, absolutnie, każdą dziedzinę oddaję Bogu, niech On zrobi, co mu się tylko podoba. Niech się stanie w 100% Jego wola. I chcesz to dzisiaj zrobić, powiedzieć, tak, ja to chcę uczynić. Daj znać przez podniesienie ręki, chcę się o ciebie pomodlić. Bardzo wam dziękuję. Druga rzecz. Może słyszysz Boży plan, wydaje ci się dziwny, ale chcesz powiedzieć, ja będę realizował Boży plan. I chcesz prosić o modlitwę, bo chcesz realizować Boży plan. Daj znać, będziemy się też o to modlić. Dziękuję wam bardzo. A kto z was wie, że powinien coś oddać Bogu, bo to do ciebie nie należy, należy to do Boga, powinno mu zostać oddane i chcesz zacząć właśnie tak żyć, oddawać Bogu to, co to On mówi, oddaj mi. I chcesz prosić modlitwy w tej sprawie. Daj znać przez podniesienie ręki. Dzięki wam bardzo. A jeśli wiesz, że coś trzeba totalnie zniszczyć, od czegoś totalnie trzeba się odwrócić, coś totalnie trzeba porzucić i chcesz to zrobić, daj znak. Będziemy się o to modlić. Dzięki bardzo. Panie Boże, i dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, kiedy stoimy przed naszym Jerycho, dziękujemy Tobie, że Ty kruszysz mury, że jesteś Bogiem zwycięstwa i że żaden mur nie jest zbyt gruby, żebyś go nie skruszył. Panie, chcemy stawiać Ciebie na pierwszym miejscu, by te mury mogły być kruszone. Daj nam odwagę do posłusznego realizowania Twoich planów. Ale też, Panie, daj nam dzisiaj odwagi do tego, byśmy mogli te rzeczy, które Ty chcesz, byśmy Tobie oddali, oddali je Tobie. A te rzeczy, które mają być totalnie odcięte, żebyśmy je odcięli, zniszczyli i więcej do nich nie wracali. O to Ciebie, Panie, proszę. Przez imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dowódcę naszego, hetmana Twoich wojsk, Panie, pochylamy się przed Tobą, uznając Twoje panowanie. Amen.